To był tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, do godziny 16 sprawdzimy, co działo się w ostatnich dniach w Wielkopolsce. Adam Michalkiewicz, zapraszam. Najpierw skrót najważniejszych informacji, a później rozmowa z naszymi gośćmi. Będą w studiu wielkopolscy dziennikarze. Tydzień temu w sobotę przez Poznań przeszedł Marsz Równości. Według policji uczestniczyło w nim 5 tysięcy osób. Po raz pierwszy tęczowe flagi zawisły na gmachu Poznańskiego Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim, a dziś Marsz Równości w Rawiczu. Jadwiga Rotnicka została honorowym obywatelem Poznania. To była senator i była przewodnicząca Poznańskiej Rady Miasta. W niedzielne popołudnie przez Piłę i okolice przeszła nawałnica. A w niedzielny wieczór mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu na poznańskiej Wildzie. To Marek F., pseudonim Western, jedna z najbardziej znanych postaci poznańskiego półświatka. Nie żyje dwulatka z Kalisza, która pod koniec czerwca wypadła z okna. Dziecko zmarło na oddziale ratunkowym szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Były premier Mateusz Morawiecki odebrał w Poznaniu statuetkę imienia Lecha Kaczyńskiego, a przyznał ją Akademicki Klub Obywatelski. Zmiany we władzach fabryki pojazdów szynowych w Poznaniu. Rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa Grzegorza Kucie. Prawie 5 promili miał 49-letni kierowca zatrzymany przez policjantów w miejscowości Ludwików w powiecie ostrowskim. Zwrócił uwagę funkcjonariuszy, bo jechał bardzo wolno. Wielkopolscy ósmoklasiści znów gorsi od swoich rówieśników. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podała średnie wyniki egzaminów na koniec szkoły podstawowej. A w środę podpisano umowę na projekt i budowę trasy S11 między Poznaniem a Obornikami. 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej ma być gotowe za 4 lata, a będzie kosztował ponad 853 miliony złotych. Także w środę podpisano umowę na budowę 13-kilometrowego odcinka trasy S10 między Piłą a Wałczem w zachodnio-pomorskim. Poznań pożegnał wczoraj wieloletnią dyrektor baletu Teatru Wielkiego Lilianę Kowalską. Artystka zmarła 30 czerwca w wieku 78 lat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A teraz nasi goście, z którymi porozmawiamy o wybranych wydarzeniach, tematach ostatnich dni. W Pile jest z nami Paweł Różycki z telewizji Asta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko panu i państwu.
A w studiu w Poznaniu Jakub Ressler z serwisów transportpubliczny.pl i rynekkolejowy.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pogoda w ostatnich dniach jest bardzo zmienna, raz chłodniej, raz cieplej, raz zimno, raz upały. Co kilka dni mamy też informacje o nawałnicach przechodzących przez Wielkopolskę. Tak było w ostatnią niedzielę w Pile. Panie Pawle, już wszystko u państwa posprzątane? Było widać te połamane drzewa, inne zniszczenia?
Cały czas je widać, ponieważ sprzątanie odbywa się na bieżąco. Nie udało się jeszcze wszystkiego uprzątnąć. Jeżeli przejeżdża się przez miasto, ale może nie całe miasto, tylko pewną jego część, to widać wciąż połamane drzewa, widać te konary pościnane już przez strażaków, przez miejskie służby, ale wciąż widać, że coś w tym mieście się wydarzyło niecodziennego, więc skutki tej nawałnicy pewnie będziemy oglądali jeszcze przez następne tygodnie.
Faktycznie wiało mocno?
Wiało bardzo mocno. Zrobiło się w pewnej części miasta bardzo ciemno. Dosłownie trwało to kilka minut. Zapanowała szarowa ciemność, mocny wiatr, bardzo silny wiatr, ogromne opady deszczu w jednym momencie i w jednym czasie. Wszystko mniej więcej w sobotę po godziny, około godziny 15. No i w pewnym momencie drzewa zaczęły łamać się jak zapałki wręcz. No najwięcej ucierpiało w Pile drzew niestety tych najstarszych, najbardziej wartościowych. Mniej więcej 30-40% starodrzewia w Pile no już w tej chwili nie nadaje się do niczego. Oprócz tego jeszcze wiele budynków, między innymi dach Regionalnego Centrum Kultury, dach Szkoły Policji, choinka miejska, przy której co roku zapalono lampki, no jest w połowie połamana.
Czyli w tym roku nie będzie na niej pewnie lampek, no bo trudno wieszać na połamanej choince.
Pewnie nie, być może miasto znajdzie jakieś inne miejsce. No, prędkość wiatru mówi się, że przekraczała 100 km na godzinę. Ucierpiał bardzo park miejski. Tam w ogóle cała przestrzeń miejska została zubożona o ponad 500 drzew, jak wylicza Zarząd Dróg i Zieleni w Pile. Niestety te najcenniejsze drzewa w parku miejskim ucierpiały. Park został zamknięty i nadal jest zamknięty. Wszystkie imprezy, które w parku miejskim miały się odbywać, zostały przeniesione. Na szczęście udało się otworzyć park na wyspie. W związku z tym tamte straty nie były tak duże. W związku z tym te imprezy, część tych imprez tam przeniesiono. No ale niestety te pomniki przyrody, które stały w parku miejskim, XIX-wiecznym parku miejskim, no są już nie do odratowania i będzie trzeba coś z tym starodrzewiem zrobić. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, ucierpiało wiele budynków, szczególnie dachy. No takiej nawałnicy Piła nie widziała od 2012 roku.
Panie redaktorze, jak pan ocenia działanie, reakcję służb w Pile? To był weekend, czyli pewnie mniej osób było w pracy. One zadziałały szybko, szybko wzięły się do usuwania tych wszystkich zniszczeń?
Myślę, że w miarę szybko to się zaczęło dziać. Szybko został zwołany sztab kryzysowy i strażacy, i policja, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Zieleni, władze miasta. Dosyć szybko to zostało uruchomione, cały ten proces działania. I w poniedziałek, jak już większość osób udawała się do pracy, no to miasto było przejezdne, uprzątnięte na tyle oczywiście, żeby można było bezpiecznie chodzić po chodnikach, bezpiecznie jeździć samochodami. Oczywiście są jeszcze miejsca, tak jak park miejski, które są zamknięte, przestrzenie są zamknięte, no ale generalnie po mieście można się swobodnie poruszać, nie ma z tym większego problemu, więc myślę, że w miarę służby wszystkie uporały się z całym tym żywiołem. Oczywiście są miejsca, gdzie jeszcze te problemy występują, chociażby w niektórych, na terenach niektórych przedszkoli, które są oczywiście czynne w wakacje, bo część przedszkoli ma swoje dyżury. No i jest pewien kłopot ze względu na to, że no, te drzewa tam leżą i nie są one uprzątane, bo z tego co ja wiem, to przedszkole muszą to zrobić we własnym zakresie, własnym budżetem, a wiadomo, że żadne z przedszkoli nie dysponuje w ogóle ani sprzętem, ani ludźmi, którzy mogliby to zrobić. Jeszcze wracając do tych szkód, duże szkody są w lasach również. To jest bardzo ważne. Jest na części jest zakaz wstępu do lasu, ponieważ szczególnie w okolicach Piły, rezerwatu Kuźnik i lasów między Piłą a Dobrzycą, no niestety, ale bardzo drzewa ucierpiały. Trochę to wygląda jak w takiej skali mniejszy rytel. To była ta największa katastrofa, czy wielka katastrofa, o której mówiliśmy w całej Polsce, ale no są pewne połacie lasu, które po prostu wyglądają jak drzewa, jak złamane zapałki.
Oby to była ostatnia taka wichura, taka nawałnica tego lata w Wielkopolsce, w Polsce. Uważajmy też, bo ta pogoda potrafi się bardzo szybko zmieniać. Pytanie do naszego drugiego gościa, Jakub Ressler, z serwisów transportpubliczny.pl i rynekkolejowy.pl. Takie wichury to często mają wpływ na kursowanie pociągów. Jedno powalone drzewo może namieszać w rozkładzie.
Oczywiście, że tak, zwłaszcza na tych liniach magistralnych najważniejszych, które są zelektryfikowane, bardzo często zdarza się, że spadające drzewo po prostu zrywa nam sieć trakcyjną i na kilka godzin najczęściej dana trasa jest po prostu wyłączana z ruchu. A patrząc też na naszą sieć kolejową i na to, jak ona jest, powiedzmy, poukładana, bardzo często skutkuje to po prostu tym, że pociągi są bardzo opóźnione, bowiem tych tras objazdowych za wiele nie ma. Dlatego te ekstremalne zjawiska pogodowe są też jakby dla kolejarzy na pewno dużym wyzwaniem.
Czyli czasami nawałnica gdzieś we wschodniej, północnej Polsce może się odbić u nas w Wielkopolsce.
Dokładnie tak. Podam też taką analogię. Wszyscy znamy Poznań Główny z awarii, tak, systemu sterowania ruchem. I taka sytuacja też najczęściej ma wpływ na cały kraj, bowiem pociągi przejeżdżające przez Poznań kursują w relacjach północ-południe i wschód-zachód. Tak więc, jeżeli u nas się, powiedzmy, zepsuje sterowanie i pociągi staną, no to logicznym jest, że do Olsztyna czy do Białegostoku dojadą z kilkoma godzinami opóźnienia.
W tym tygodniu podpisano w Obornikach i w Pile dwie bardzo ważne umowy. Chodzi o drogi ekspresowe w Wielkopolsce. Po pierwsze trasa S11 Poznań-Oborniki, a po drugie trasa S10 Wałcz-Piła. Te fragmenty, te odcinki, właśnie umowy zostały podpisane na te odcinki. Na początek pytanie do naszych gości. Czy wierzą, że za 4 lata pojedziemy trasą S11 z Poznania do Obornik? No i też tym fragmentem trasy S10 z Wałcza do Piły. Na początek pan Paweł Różycki, Telewizja Asta.
Trudno mi się wypowiadać za tą część Poznań-Oborniki. Myślę, mam
Bliżej
nadzieję,
panu do
oczywiście.
S10 w tym momencie.
S11, ale tej części północnej Wielkopolsce, tak bym to powiedział, która będzie w ostatniej kolejności budowana. I tutaj są największe z tym kłopoty. I na pewno nie będzie to rok 2028. W to absolutnie nie wierzę, że do Piły dojedziemy z Poznania w roku 2028 S-ką. To jest moim zdaniem niemożliwe.
Czyli ten odcinek Piła-Ujście 20-kilometrowy, tam są największe problemy.
Tak, jest jeszcze oczywiście odcinek Oborniki Ujście. Tutaj są mniejsze problemy, największe są problemy rzeczywiście przed samą Piłą. No również Piła to też droga S10, która też obejmuje swoim zakresem Wielkopolskę. Myślę, że no paradoksalnie z Piły do Szczecina dojedziemy szybciej za 4 lata niż z Piły do Poznania. Tak może się zdarzyć. Bo wydaje mi się, że ten odcinek S10 między Piłą a Szczecinem, Piłą a Wałczem i dalej w zachodniopomorskim, on będzie szybciej ukończony i Piła zyska połączenie drogą ekspresową S-ką wcześniej do Szczecina niż do samego Poznania. Myślę, że Poznań to jest raczej 2030 rok.
A kierowcy w Pile bardziej czekają na trasę S11 czy S10?
Na obie.
A
Szczerze
gdyby można
powiedziawszy,
było
na obie.
wybierać?
Piła jest po prostu wykluczona komunikacyjnie i tak to sobie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Tym bardziej, że nie jest ona, mówiąc delikatnie, jednym z bogatszych regionów Wielkopolski, a wręcz przeciwnie, jest jedną z najbiedniejszych. Więc na te eski wszyscy czekają po prostu jak na deszcz latem. Natomiast S11 mimo wszystko Wielkopolska jest nam bliższa i na tą 11 do Poznania bardziej się tutaj czeka niż na 10, czy to w stronę Bydgoszczy, czy w stronę Szczecina.
Jakub Ressler, serwis transport publiczny.pl, rynek kolejowy. Pan wie, że za 4 lata z Poznania do Obornik już pojedziemy S-ką, już nie będzie korków na starej krajowej 11 w Obornikach?
W ten odcinek wierzę, bowiem patrząc tutaj na działania drogowców i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, większość ich inwestycji jest realizowana w terminie. Niestety wbrew temu, co się dzieje na kolei i tego, co robią polskie linie kolejowe, które najczęściej borykają się z dużymi opóźnieniami inwestycyjnymi. Tak więc myślę, że tak, że ten odcinek 22-kilometrowy zostanie zrealizowany w założonym czasie i do Obornik będziemy już jeździli dwupasmową jezdnią.
Jedenastka, czyli popularna trasa nad morze. Wszystko wygląda, że ten zachodniopomorski odcinek drogi krajowej numer 11 będzie szybciej skończony. Tamta S11 będzie szybciej gotowa niż ta S11 w Wielkopolsce. Pytanie do naszego gościa w Pile, jeszcze a propos drogi S11. Czy przebieg tej trasy, także na tym pilskim odcinku, budzi jakieś kontrowersje? Czy tam należy spodziewać się protestów?
Jeśli dobrze kojarzę, to jest pewna kontrowersja, ona dotyczy odcinku na północ od Piły, mianowicie tej drogi S11, która przebiega od węzły Piła Północ w stronę Jastrowia już w stronę województwa zachodniopomorskiego. Tam rzeczywiście nastąpiło kilka protestów, które są w tej chwili rozpatrywane, i to na pewno nam przedłuży cały ten proces, bo tutaj uzgodnienia były w całkiem fajnym czasie dla nas zrobione, ale pojawiły się właśnie protesty. Jedne chyba dotyczą ekologiczne, jedno od mieszkańców. Sama chyba Generalna Dyrekcja też ma jakieś wątpliwości odnośnie przebiegu pewnego fragmentu trasy, więc tutaj rzeczywiście pod tym względem pewne protesty. Są i to może opóźnić realizację tego odcinka na północ od Piły w stronę Jastrowia.
To są cenne przyrodniczo tereny.
Te akurat mówi się, że troszkę mniej. Bardziej cenne przyrodniczo są te na południu, a mianowicie te właśnie w okolicach ujścia Doliny Noteci. Tutaj też rzeczywiście jest dosyć duża trudność. Po pierwsze, jeśli chodzi o sprawy związane z samą budową i ułożeniem terenu i tą Doliną Noteci i terenami trochę pagórkowatymi, jednocześnie podmokłymi. Natomiast na północy nie ma tak bardzo cenno-przyrodniczych. Jest oczywiście rezerwat Kuźnik, ale ta trasa miała ten rezerwat ominąć, więc tutaj nie powinno być problemów typowo związanych z ekologią. Choć być może i takowe też się pojawią ostatecznie, ale przynajmniej na razie nie było wielkich z tym kłopotów.
Pytanie do Jakuba Resslera o kolej teraz. Czy po wybudowaniu trasy S11 do Piły będzie nam szybciej dojechać samochodem czy pociągiem?
To jest bardzo dobre pytanie. Obawiam się, że samochodem, ponieważ modernizacja linii Poznań-Piła, która zakończyła się kilka lat temu, mimo wielkich nakładów inwestycyjnych ponad 600 milionów złotych, z czego ponad 400 milionów, ponad 420 de facto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Oczywiście skróciła czas przejazdu dla najszybszych pociągów około tam 25 do 30 minut.
Pociągi regionalne sprawdziłem, godzina 40 mniej więcej.
Tak. Najszybsze trochę szybciej, pociągi dalekobieżne trochę powyżej godziny. Natomiast to ciągle jakby nie wyczerpuje, powiedzmy, potrzeb, ponieważ ta linia na większości na większości swojej długości ciągle jest jednotorowa. Teraz Urząd Marszałkowski myśli nad inwestycją dotyczącą budowy drugiego toru, właściwie budowy mostu w Obornikach, czyli takiego krótkiego odcinka kilometrowego, żeby dozbroić tę linię właśnie w drugi tor i to wąskie gardło przez Wartę przekroczyć. Natomiast ciągle pozostaje nam ponad 50 km trasy jednotorowej, co wiąże się z ograniczoną przepustowością, to znaczy mniej pociągów pasażerskich, towarowych będzie mogło tym szlakiem przejechać. Dlatego ta linia na pewno jeszcze wymaga w pierwszym kroku właśnie doposażenia w mijanki, czyli miejsca, w których te pociągi po prostu mogą się wymijać. Zwłaszcza, że znaczenie tej linii będzie tak naprawdę rosło, bo widzimy wzrosty przewozów pasażerskich i chęć podróżowania ludzi koleją. A jest to trasa podstawowa dla, powiedzmy, dla całego Śląska, Dolnego Śląska, Wielkopolski w kierunku Kołobrzegu, tak? Czyli jednego z najważniejszych polskich kurortów. I niestety ta inwestycja, która została zrealizowana, to był pierwszy potrzebny krok, natomiast ona nie wyczerpała potrzeb. I na pewno tutaj decydenci będą się musieli pochylić nad też być może nowymi pomysłami na ten odcinek. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w moim odczuciu gdzieś modernizacja tej linii i dobudowa drugiego toru, która pewnie w przyszłości się zadzieje, będzie, myślę, mogła zostać zrealizowana dopiero, oczywiście to jest jakby moje przekonanie i tutaj takich planów w tym momencie jakichś oficjalnych nie było. Mianowicie połączenie jakby dwóch projektów w jeden, czyli Kolej Plus Dyczankowa i właśnie myśl o jakby drugiej nodze linii na Piłę, czyli po prostu budowa dwóch krótkich odcinków od Wronek do Czankowa i potem z Czankowa do Trzcianki, co dałoby nam taką, powiedzmy, nową linię komunikacyjną Poznań-Wronki, Czanków-Trzcianka-Piła. W wariancie dwutorowym tu jeden tor, tu jeden tor. I wtedy po realizacji takiej inwestycji myślę, że moglibyśmy myśleć o budowie drugiego toru na Piłę, bowiem w obecnych warunkach linia ta 354 właśnie Poznań-Piła historycznie była dwutorowa, natomiast była ona niezelektryfikowana i w tym momencie odbudowa drugiego toru nie będzie raczej możliwa bez zamknięć dla ruchu pasażerskiego, czyli po prostu będą musiały zostać wprowadzone autobusy zastępcze. Dlatego w moim przekonaniu połączenie tych dwóch projektów i też pomyślenie o tym, żeby skomunikować Czanków inaczej, bo wiemy, że marszałek chce to robić, ale w tym takim starym przebiegu od Rogoźna takim zawijaskiem przez powiedzmy mniejsze miejscowości. Natomiast ten pomysł, o którym ja mówię, jest dość rewolucyjny, dlatego że tutaj z takich wstępnych, powiedzmy, bardzo wyliczeń Czanków w tym pomyśle Czanków zyskałby do dojazd do Poznania w około godzinę, czyli po prostu Poznań stałby się otworem dla tego miasta.
Choć to chyba na razie marzenia, prawda? Czy coś
myślę, że
jest na rzeczy?
Czy coś jest na rzeczy, to tak naprawdę to jest pytanie, myślę, do Ministerstwa Infrastruktury, natomiast na pewno nowe władze ministerstwa myślą o tym, żeby szukać tych nowych pasażerów w systemie i myślą o tym, żeby budować nowe odcinki linii kolejowych, czyli właśnie realizować tego typu zadania, a nie odtwarzać to, co zostało zbudowane 100 lat temu.
Ale wszystko wskazuje na to, że wróćmy do trasy S11 i też do linii kolejowej, że kiedy trasa S11 będzie wybudowana, to autem po prostu z Poznania do Piły będzie dużo szybciej niż pociągiem.
Dlatego musimy właśnie myśleć o tym, żeby kolej rzeczywiście mogła konkurować z samochodami, bo obecnie w tej relacji, powiedzmy, że kolej jeszcze wygrywa, ale tak jak pan wspomniał, budowa całej jedenastki sprawi, że jeżeli byśmy przełożyli sytuację tak 1:1, czyli obecne parametry linii Poznań-Piła i cała S11, no to pociąg przegra. Natomiast mówię, pomysł, o którym wspomniałem wcześniej, plus też doposażenie linii 354 w te dynamiczne mijanki mogłyby na pewno poprawić tę przepustowość. Linia jest zrobiona na 120 km na godzinę dla pociągów pasażerskich. Robienie jej na 160 w tym momencie, co też jakby staje się powoli standardem na polskiej sieci kolejowej, też raczej nie będzie miała wielkiego sensu. Dlatego myślę, że przyda nam się takie nowe spojrzenie na ten temat, zwłaszcza, że połączenie Poznania z Piłą na pewno jest jakby perspektywiczne, ale też tak jak wspomniałem, Piła też otwiera nam nowe kierunki, czyli właśnie Kołobrzeg, Chojnice i
Trójmiasto, czy Bydgoszcz. Czyli to nie jest tylko linia
Bydgoszcz.
Lokalna, regionalna, ale o zasięgu jednak krajowym. Przenieśmy tak, się do Piły. Pan redaktor Paweł Różycki z telewizji Asta. Panie redaktorze, dzisiaj jadąc do Poznania, to mówi pan, a jadę pociągiem, czy a jadę samochodem?
To oczywiście zależy od tego, co mam do załatwienia, bo...
A co jest bardziej przewidywalne?
Znaczy, mimo wszystko częściej używam samochodu akurat, ale to są moje oczywiście potrzeby z tym związane, bo potem łatwiej mi się w pewnym sensie przemieszczać. Natomiast wiem, że tutaj w Pile wybierają, naprawdę bardzo różnie wybierają ludzie samochód czy kolej. To wszystko zależy od konkretnej sytuacji, ale bardzo wiele osób mimo wszystko wybiera kolej, przynajmniej na razie. Zostawiają samochód pod dworcem w Pile. To też jest jeden z dużych problemów dworca pilskiego, ponieważ ten samochód jest zawalony często. Ten dworzec jest zawalony samochodami, które tutaj stoją po 2-3 dni na przykład. Ale jednak wybierają kolej, bo jest to przyjazne i dosyć szybkie jednak źródło przemieszczania się. Rzeczywiście można w godzinę 40 przejechać kolejami wielkopolskimi, można przejechać trochę szybciej pociągami PKP Intercity, chyba godzinę 20 mniej więcej, albo nawet trochę powyżej godziny. I faktycznie w porównaniu do tego, co było jeszcze parę lat temu, gdzie Pilanie dojeżdżając do Poznania musieli przewidzieć na podróż co najmniej 2 godziny, no to jest dosyć duży skok. I wiele osób zaczęło wybierać kolej, rezygnować z transportu samochodowego, chociaż są i ludzie, którzy mimo wszystko dalej samochodem podróżują. Dla mnie jedna i druga, jakby czy i kolej, i transport samochodowy jest niezwykle potrzebny z punktu widzenia połączenia między Piłą a Poznaniem, z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia gospodarczego również, bo to jest niezwykle istotne, bo tak jak wspomniałem, Piła jest wykluczona komunikacyjnie i to również odbija się bardzo mocno na lokalnej gospodarce.
Panie redaktorze, ta trasa kolejowa wymaga inwestycji? Te decyzje już powinny zapadać?
Wydaje mi się, że tak. No, wiele osób się dziwiło parę lat temu, kiedy była modernizowana właśnie linia kolejowa Piła-Poznań. Dlaczego nie zrobić tego drugiego toru? I trwały dyskusje na ten temat. No, przeważyły jednak środki finansowe, w zasadzie ich brak. Nie było wystarczającej liczby pieniędzy na to, żeby ilości pieniędzy na to, żeby po prostu ten drugi tor wybudować. Natomiast z punktu widzenia Pilan, którzy podróżują tą trasą kolejową dosyć często, a wśród moich znajomych są takie osoby, to dla nich dosyć dziwne było to, że jednak tego drugiego toru się nie buduje wtedy.
Podczas podpisania umowy na budowę i projekt trasy S11 w Obornikach minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, wielkopolski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, kilka razy podkreślił polityczne znaczenie tej inwestycji i mówił, było przez ostatnie lata czy kilkanaście lat to poczucie, że duże inwestycje drogowe to tylko Polska Wschodnia. I czy faktycznie tak było, że ta Wielkopolska w ostatnich latach, czy to drogowo, czy to kolejowo, była zaniedbana? Pan Jakub Ressler, były te inwestycje u nas, czy jednak Polska Wschodnia dominowała?
Z perspektywy kolejowej na pewno były i one też ciągle się toczą, są jakby kończone. Podam przykład linii...
Chociaż toczą się dlatego, że są opóźnione, na przykład linia do Warszawy?
To jest, znaczy one zaczęły się jakby powiedzmy w tej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podam przykład linii właśnie numer 3 do Warszawy. Ona oczywiście była znacznie opóźniona, no ale zaczęła się jakby za kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy również, czy ciągle mamy, która jest ta inwestycja ciągle skończona, czyli modernizacja linii 351 Poznań-Szczecin Główny. Gruntowna modernizacja, która ma się zakończyć ostatecznie w przyszłym roku, także już jakby będzie po wszystkich odbiorach technicznych i wtedy ona pozwoli znacznie skrócić czas przejazdu z Poznania do Szczecina, też w konsekwencji ze Szczecina do Warszawy, ale mieliśmy również modernizację. Chociaż tutaj to nie jest, powiedzmy, chwalebny przykład, bowiem historia linii Poznań-Wrocław wieloletnie, powiedzmy, modernizację, kilka razy ona, ta inwestycja, czy powiedzmy ta linia w przeciągu 20 czy 25 lat była robiona, no ale de facto formalnie została skończona również całkiem niedawno i też jeździmy po niej 160 km na godzinę, tak więc z perspektywy kolejowej na pewno Wielkopolska nie była omijana, a też jeszcze na przykład wspomniany przeze mnie już program Kolej Plus zakłada w Wielkopolsce aż 5 inwestycji. To oczywiście też w partycypacji jest tutaj samorządem województwa, ale jednak program centralny. Więc myślę, że z perspektywy kolejowej to Wielkopolska raczej kolejowo nie była omijana.
Czy to polityka, politycy decydują o tym, gdzie będą inwestycje? Pan Paweł Różycki, telewizja Asta.
No w dużej mierze na pewno decydują politycy, czy to szczebla lokalnego, czy to szczebla centralnego, gdzie będą lokowane inwestycje i w jaki sposób będą one lokowane. No szczególnie w ostatnich latach to było bardziej sterowane centralnie. Teraz być może się to zmieni. No mimo wszystko też trzeba oddać, że w ostatnich latach, jeśli przynajmniej chodzi o te drogi S10 i S11, o których rozmawiamy, no troszkę zaczęło się dziać, bo owszem, były plany ich zbudowania, ale nie było żadnego zabezpieczenia finansowego. Ono się pojawiło w ostatnich latach i zaczęły się dopiero pojawiać pierwsze informacje i decyzje z tym związane, łącznie z decyzjami środowiskowymi. I to pcha inwestycje dalej w kierunku jej realizacji i mając zabezpieczone pieniądze na wszystko, jesteśmy w stanie mieć te drogi w perspektywie kilku lat. Już po raz pierwszy mówimy o konkretnych datach, takich naprawdę realnych, 2028, 2030. To są już bardzo konkretne i namierzalne daty, chociaż wszyscy chcielibyśmy, bo to jest perspektywa 4-letnia i 6-letnia, chcielibyśmy mieć to już teraz, bo wiemy, jak to jest potrzebne, ale przynajmniej wiemy, że albo jesteśmy pewni, że na niektórych odcinkach łopaty będą wbite i ta droga będzie po prostu wybudowana. Środowiska lokalne też mają oczywiście wpływ, bo i były konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu i wiem, że mieszkańcy, szczególnie tych skupisk wokół Piły, bardzo mocno rozmawiali i dyskutowali na temat przebiegu tych tras, więc w jakimś sensie mieli wpływ na to, którędy ta droga będzie przebiegać, ale oczywiście wiadomo, że ostateczna decyzja należy do tych głównych decydentów.
A czy Wielkopolska może teraz zyskać na tym, że minister rozwoju pochodzi stąd? To wielkopolski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, także z okręgu obejmującego Piłę. Co prawda nie odpowiada za drogi czy infrastrukturę, ale to także resort, gdzie rządzi Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy to jest tak, że te regiony powinny wykorzystywać to, że z tej czy innej partii, ale mają w cudzysłowie swojego ministra?
No zawsze to jest jakaś nadzieja dla danego okręgu wyborczego, z którego pochodzi dany minister czy wiceminister. No jeśli chodzi o okręg wyborczy, który obejmuje między innymi Piłę, pan minister Paszczyk pochodzi co prawda z Obornik, no ale z Piłą też jest w jakimś sensie związany. W ostatnich latach mieliśmy wiceminister rozwoju technologii Grzegorza Piechowiaka, posła Prawa i Sprawiedliwości obecnego. Natomiast na szczeblu ministra, no to rzeczywiście bardzo dawno już takiej osoby nie było.
I czy to się przekłada na to, co się realnie dzieje w terenie?
No, mamy taką nadzieję, że się będzie w jakimś sensie przekładać. Zresztą jeśli chodzi akurat o infrastrukturę, za którą co prawda pan minister Paszyk nie odpowiada, ale on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak potrzebna jest Pile i północnej Wielkopolsce droga krajowa ekspresowa S11. Wielokrotnie przyjeżdżał do nas do Piły, chociażby do naszego studia, gdzie mieliśmy okazję przeprowadzać rozmowy, no więc doskonale zdaję sobie sprawę, jak uciążliwe było to podróżowanie między jednym a drugim miejscem, więc chociażby z własnego doświadczenia myślę, że jest w stanie gdzieś w rządzie pokazać i powiedzieć określonym decydentom czy współpracownikom, czy współministrom, że to jest po prostu tutaj niezbędnie, koniecznie potrzebne.
A jak został ministrem, to jeszcze przyjmuje zaproszenia, czy już zapomniał o regionie?
Przyjmuje zaproszenia, co prawda nie w takiej częstotliwości, w jakiej wcześniej przyjmował te zaproszenia. No, obowiązki ministerialne nie zawsze pozwalają mu być tutaj u nas, bo był zapraszany co drugi poniedziałek łącznie z innymi parlamentarzystami z naszego okręgu wyborczego na taką debatę, którą organizujemy właśnie co 2 tygodnie w poniedziałki, w ten dzień terenowy poselski, no ale biorąc pod uwagę obowiązki ministra, nie zawsze mógł być, chociaż teraz w czerwcu się pojawił, był u nas i Piłę odwiedził już kilkukrotnie, więc mamy nadzieję, że nie będzie to tak jak w pewnym przysłowiu, że jak się zostaje ministrem czy posłem, to okręg odwiedza się dopiero w trakcie kampanii wyborczej.
Zwłaszcza, że do wyborów daleko. Pytanie teraz do Jakuba Resslera o dworzec kolejowy w Poznaniu. Czy to od polityków zależy, czy coś się zmieni na tym dworcu?
Mam nadzieję, że nie.
To tylko nadzieja, czy rzeczywistość?
I nadzieja, i rzeczywistość, co też myślę, że nowe władze Ministerstwa Infrastruktury na czele z Piotrem Malepszakiem, czyli wiceministrem odpowiedzialnym za kolej i nowym też zarządem PKP PLK, czyli spółki zajmującej się liniami kolejowymi, szeroko rozumianymi w Polsce. Myślę, że to oni będą decydować o tym, co stanie się z poznańskim dworcem, a przede wszystkim, co stanie się z poznańską stacją kolejową, bowiem to też tutaj wybrzmiewało już kilkukrotnie, że dworzec ma być pochodną tak naprawdę układu stacyjnego i tego, jak ma wyglądać poznański węzeł kolejowy w perspektywie 30 czy 40 lat. I do układu torowego i tego, jakie mają być te układy, czyli bo obecnie mamy praktycznie wszędzie dwa tory, ale też w PKP PLK w zeszłym roku jesienią ogłosiło przetarg na wykonanie takiej koncepcji, powiedzmy, całego węzła i tam były założenia mówiące o tym, że budujemy trzeci i czwarty tor, tak, do Poznania Wschodu, czy właśnie w kierunku posterunku od Kałaźnego POD w kierunku Szczecina. I dopiero na podstawie tej koncepcji jakieś decyzje mają zapaść. Ona w tym momencie, jej tworzenie trwa. Co z tego wyniknie, tak naprawdę zobaczymy, ale jestem przekonany, że akurat w tym przypadku głosy polityków, które też jakby podnoszą się coraz głośniej, zwłaszcza po ostatniej wypowiedzi ministra Malepszaka na temat tego, że w obecnych warunkach ten projekt, który pokazało miasto, jest przeskalowany i powiedzmy przeszacowany. Mam nadzieję, że ostatecznie wszyscy gdzieś tam dojdą do jakiegoś konsensusu i powstanie taki dworzec, taka stacja, który będzie odpowiadał potrzebom, a nie tylko ambicjom politycznym, bowiem one często są przerysowane i przeskalowane.
Pytanie o pieniądze na te inwestycje, to jednak nie politycy będą musieli to załatwić, bo bez pieniędzy nic tu się nie zrobi.
Tak, tylko znowu wracamy do tego, jak duża będzie ta inwestycja i jaki będzie jej zakres. Tak naprawdę Poznań, czy węzeł Poznań Główny i poznański węzeł kolejowy szerzej na pewno wymaga inwestycji, bowiem obecnie mamy bardzo duże problemy z przepustowością i z tym, że tak naprawdę pociągi jeżdżą nie tak, jak my byśmy chcieli, tylko jak tak naprawdę jak niestety, że tak powiem, pozwala rozkład jazdy i poukładanie tego wszystkiego.
Czyli dworzec jest tak naprawdę najmniejszym problemem. Kwestia torów, kwestia ułożenia tego wszystkiego, to jest najważniejsze.
Myślę, że dworzec, nie powiem, że jest najmniej ważny, ale z mojej perspektywy jest troszeczkę mniej ważniejszy niż układ torowy i przede wszystkim przepustowość i naprawa tak zwanych wąskich gardeł, których w Poznaniu mamy bardzo dużo, praktycznie na każdym wylocie ważniejszej linii, czy Szczecin, czy Poznań Wschód, czy Starołęka, czyli też rejon, w którym będzie wchodził linia 85, kolej dużych prędkości, ale o dworcu też jakby nie możemy zapominać, bowiem to, co mamy obecnie, niestety nie przypomina dworca, a tylko według najnowszych danych Urzędu Transportu Kolejowego poznański dworzec znowu jest drugim największym dworcem w Polsce, to znaczy obsługujemy drugą największą liczbę pasażerów w kraju, po Wrocławiu Głównym, więc Poznań na pewno zasługuje na funkcjonalny dworzec, aczkolwiek nie taki nieprzeskalowany i nieprzeinwestowany, bowiem niestety pieniądze na kolej w Polsce musimy oglądać dwa razy.
Była też wypowiedź, to nie w tym tygodniu, ale tydzień wcześniej, zastępczyni prezydenta Poznania w sprawie centrum handlowego. To była taka wpadka pani wiceprezydent? Ona chciała je burzyć, tak,
tak
sugerowała
tak,
przynajmniej,
tak,
potem było oświadczenie.
Zaraz później było oświadczenie właściciela galerii. Tak naprawdę mam wrażenie, że jakby to oświadczenie pani wiceprezydent pokazało tak naprawdę też chyba brak komunikacji między władzami miasta a ministerstwem i PKP PLK, bowiem też na przestrzeni powiedzmy miesięcy czy lat odpowiedzialność trochę za te inwestycje się zmieniała, bowiem kilka lat temu jeszcze rozmawiało miasto z PKP SA, czyli spółką zajmującą się stricte dworcami kolejowymi. W tym momencie rozmowy są już prowadzone między miastem a ministerstwem i PKP PLK. SA czy PKP SA z tego jakby troszeczkę wypadło.
Tych spółek kolejowych tyle, że się w mieście pogubili.
Tego jakby nie chciałbym tego tak ujmować, ale natomiast też wiemy, że była zmiana rządów, tak, i też takie niestety kampanie wyborcze nie sprzyjają dużym decyzjom wieloletnim, a to będzie decyzja o tym, jak ma wyglądać Poznański Węzeł i Poznański Dworzec. Będzie, myślę, decyzja, która powiedzmy poukłada to wszystko na najbliższe dziesięciolecia, więc ja liczę na to, że obie strony, wiem, że jakby współpracują, spotykają się, ale też jeszcze czekamy teraz pewnie na jakieś efekty tego i tak naprawdę na ostateczną odpowiedź na to, jak ten dworzec będzie wyglądał, bowiem mi ta koncepcja zaprezentowana, powiedzmy, podoba się też z perspektywy przede wszystkim integracji z komunikacją miejską, bo obecnie wiadomo, że dworzec jest bardzo średnio skomunikowany.
Czyli żeby ten dworzec był bliżej mostu dworcowego, przedłużeniem obecnego Chlebaka, tak w skrócie.
W skrócie tak. I dworzec po prostu nad peronami kolejowymi. Natomiast minister Malepszak wyraźnie podkreśla, że ta inwestycja jest niepotrzebna z perspektywy tego, ile dworzec poznański czy poznańska stacja będzie obsługiwała pasażerów. Ja mu wierzę. Jest największym specjalistą na polskiej kolei i zajął stanowisko wiceministra i teraz jakby on decyduje i widzi te wszystkie liczby i też on, to też muszę podkreślić, że minister zawsze sprowadza do liczb wszystkie swoje działania. Jeżeli coś jest potrzebne i wynika to z liczb, to myślę, że zostanie to zrealizowane, a inwestycje, które tak jak w kontekście CPK, tak, konferencja sprzed kilku dni, kiedy pokazano, jak ten nowy projekt, program kolejowy ma wyglądać i powiedzmy skasowanie tych niektórych szprych, które miały bardzo niski potencjał pasażerski.
Tam była też szprycha do piły?
W komponencie tym pierwotnym CPK-u teraz już jakby sobie z głowy sobie tego nie przypominam,
mam
ale...
Mam wrażenie, że tak sprawdzimy to po
tak,
programie.
Dokładnie, tak.
Na koniec przenieśmy się jeszcze do Piły. Panie Pawle, prosimy o ocenę poznańskiego dworca, tak trochę z dystansu, 100 kilometrów pewnie.
O, ja się muszę przyznać państwu, że ja dawno na poznańskim dworcu kolejowym nie byłem. Natomiast i mogę, nie chcę się wypowiadać za siebie, natomiast faktycznie zawsze dużo się słyszy o tym, że są jakieś problemy. Ja osobiście sobie zawsze radziłem, czy to była ta stara była dworca, czy to była ta odnowiona była, jakoś sobie radziłem, ale wiem, że zawsze są jakieś kontrowersje, ale nie chciałbym się powiedzieć, bo nie czuję się w tym temacie w jakikolwiek sposób specjalistą. Moje wrażenie jest takie, dałem sobie radę, ale aczkolwiek znam ludzi mądrzejszych od siebie, którzy mają na ten temat wiele zastrzeżeń.
Mogłoby być pewnie prościej i bardziej intuicyjnie. Panowie, bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszym programie. W Pile Paweł Różycki, Telewizja Asta. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję uprzejmie.
A w studiu w Poznaniu Jakub Ressler z serwisu transportpubliczny.pl i rynekkolejowy.pl. Również bardzo dziękuję.
Ja także bardzo dziękuję za zaproszenie.
Państwu również dziękujemy. O 16 na naszej antenie wiadomości.
To był Tydzień w Wielkopolsce.